Psia krew!
Warknął Jaskier, strząsając wodę z namiękłego od deszczu ronda kapelusza.
To istna forteca, nie dom. Czego ten znachor się boi, że tak się obwarował?
Łódki i barki przycumowane do nabrzeża kołysały się leniwie na zmarszczonej od deszczu wodzie, zderzały się z cichym stukiem, skrzypiały, podzwaniały łańcuchami.
To dzielnica portowa,
wyjaśniła Szani.
Nie brak tu bandziorów i szumowin lokalnych i przyjezdnych. Do Mermana chodzi sporo ludzi, przynoszą mu pieniądze. Wszyscy o tym wiedzą, jak i o tym, że mieszka sam. No więc się zabezpieczył. Dziwicie mu się?
Ani trochę.
Geralt spojrzał na domostwo wzniesione na palach wbitych w dno kanału jakieś 5 sążni od nabrzeża.
Kombinuje, jak dostać się na ten ostrów, do tej nawodnej chatki. Chyba będzie trzeba cichcem wypożyczyć którąś z tych łódek.
Nie ma potrzeby,
powiedziała medyczka.
Tam jest zwodzony mostek.
A jak przekonasz znachora, by go opuścił? Poza tym są tam jeszcze drzwi, a taranu ze sobą nie wzięliśmy.
Zostawcie to mnie.
Wielka szara sowa bez szmeru wylądowała na poręczy pomostu, strzepnęła skrzydłami, nastroszyła się i zmieniła Filippę Eilhart. Również nastroszoną i zmokniętą.
Co ja tu robię?
Zamamrotała gniewnie czarodziejka.
Co ja tu z wami robię, cholera? Balansuję na mokrym drągu i na krawędzi zdrady stanu. Jeżeli Dijkstra dowie się, że wam pomagałam, i do tego ta mrzawka, nie cierpię latać, gdy pada. Czy to tu? Tu jest dom Mermana?
Tak,
potwierdził Geralt.
Posłuchaj, Szani. Spróbujemy.
Skupili się ciasno, zaczęli szeptać, skryci w ciemnościach pod okapem trzcinowego dachu szopy. Z tawerny po przeciwległej stronie kanału padała na wodę smuga światła. Słychać było śpiewy, śmiechy i wrzaski. Na nabrzeże wytoczyło się 3 flisaków. 2 kłóciło się, szarpiąc i popychając nawzajem, bluzgając w kółko tymi samymi przekleństwami do znudzenia. 3, oparty o pal, sikał do kanału, gwiżdżąc przy tym fałszywie. Dong! Odezwała się metalicznie żelazna blacha uwiązana na rzemieniu do słupka przy pomoście. Dong! Znachor Myrman otworzył okienko, wyjrzał. Latarnia, którą trzymał w ręku, tylko go oślepiała. Odstawił ją więc.
Co za czort tam dzwoni po nocy?
Ryknął wściekle.
Stuknij się w łeb, pusty zasrańcu. Bindasie koślawy, gdy przyszła na cię chętka stukać. Won! Poszli precz, moczy mordy! Ale już! Mam tu kuszę narychtowaną. Chcę, który mieć 6 cali bełtów w dupie!
Panie Merman! To ja, Szani!
Znachor wychylił się mocniej.
Panienka Szani? Teraz, po nocy? No i jakże to tak?
Opuśćcie mostek, panie Myrman! Przyniosłam wam to, co prosiliście.
Akurat teraz, po ćmoku, nie mogliście w dzień, panienko.
W dzień za dużo tu oczu.
Szczupła sylwetka w zielonym płaszczu zamajaczyła na pomoście.
Jeśli się wyda, co dla was noszę, wyrzucą mnie z akademii. Opuśćcie mostek, nie będę stać na deszczu, ci rzemki mi przemokły.
Nie samiście, panienko,
zauważył podejrzliwie znachor.
Zwykle sami przychodzicie, kto tam z wami jest?
Druh, Żak jako i ja. Sama miałam po nocy iść do tej waszej zakazanej dzielnicy. Co to mi, cnota niemiła czy jak? Wpuśćcie mnie wreszcie u kaduka!
Mrucząc pod nosem, Myrman zwolnił blokadę kołowrotu. Mostek ze skrzypem opuścił się, stuknął o deski pomostu. Znachor podreptał do drzwi, odsunął zasuwy i rygle. Nie odkładając napiętej kuszy, wyjrzał ostrożnie. Nie dostrzegł lecącej ku jego skroni pięści w czarnej, najeżonej srebrnymi ćwiekami rękawicy. Ale choć noc była ciemna, księżyc wnowił, a niebo chmurne, zobaczył nagle 10 000 oślepiająco jaskrawych gwiazd. Tublanc Michelet jeszcze raz przeciągnął bruskiem po ostrzu miecza, sprawiając wrażenie, że wykonywana czynność pochłania go bez reszty.
Mamy zatem zabić dla was jednego człowieka.
Odłożył brusek, wytarł głownie kawałkiem natłuszczonej króliczej skóry. Krytycznie obejrzał ostrze.
zwyczajnego, który łazi sobie samotnie po ulicach Oxenfurtu. Nie ma ani gwardii, ani eskorty, ani ochroniarzy. Nie ma nawet pachołków. Żeby go dostać, nie będziemy musieli wdzierać się do żadnego kasztelu, ratusza, zamczystego domu, ani garnizonu. Czy tak, mości panie Rience? Właściwie was pojąłem.
Mężczyzna z twarzą zeszpeconą przez bliznę po oparzeniu przytaknął skinieniem głowy, mrużąc lekko ciemne, wilgotne oczy o nieprzyjemnym wyrazie.
Nadto,
podjął Tublank,
po zabiciu tego typa wcale nie będziemy zmuszeni taić się gdzieś przez najbliższe pół roku, bo nikt nie będzie nas ścigał ni tropił. Nikt nie poszczuje na nas opoli ani łowców nagród. Nie podpadniem pod rodową wróżbę ani zemstę. Inaczej mówiąc, panie Rienc, mamy ukatrupić dla was zwyczajnego, pospolitego, nic nieznaczącego frajera.
Mężczyzna z blizną nie odpowiedział. Tublank spojrzał na braci nieruchomo i sztywno siedzących na ławie. Rizzi, Flavius i Lodovico milczeli jak zwykle. W zespole, jaki tworzyli, oni zabijali. Od gadania był Tublank, bo tylko Tublank uczęszczał do szkółki świątynnej. Zabijał równie wprawnie jak bracia, ale nadto umiał czytać i pisać. I gadać.
I żeby ubić takiego pospolitego frajera, panie Rienc, nie wynajmujecie byle oprycha z Porto, ale nas, braci Micheletów. Za 100 nowigradzkich koron?
Taka jest wasza zwykła stawka,
wycedził mężczyzna z blizną.
Prawda?
Nieprawda,
zaprzeczył zimno Tublank.
Bo my nie jesteśmy od zabijania pospolitych frajerów. A jeżeli już, panie Rienc, frajer, którego chcecie widzieć trupem, będzie was kosztował 200. 200 nieobrżniętych, błyszczących koron z wybitą cechą nowigradzkiej mennicy. Wiecie dlaczego? Bo w tej sprawie jest haczyk, mości panie. Nie musicie nam mówić, jaki haczek, obejdziemy się. Ale zapłacicie zań. 200, rzekłem. Przybijecie taką cenę, to już możecie waszego niedruga uważać za martwego. Nie zechcecie przybić, to poszukajcie kogo innego do tej roboty.
W śmierdzącej stęchlizną i skisłym winem piwnicy zapadła cisza. Po klepisku biegł karaluch, szybko przebierając odnóżami. Flavius Michelet rozdeptał go z trzaskiem, błyskawicznym ruchem nogi, prawie nie zmieniając pozycji i zupełnie nie zmieniając wyrazu twarzy.
Zgoda,
powiedział Rienz.
Dostaniecie 200. Idziemy.
Tublank Michelet, zawodowy morderca od 14 roku życia, nawet drgnieniem powieki nie zdradził zaskoczenia. Nie liczył, że uda mu się wytargować więcej niż 120, góra 150. Nabrał nagle pewności, że zbyt nisko wycenił kryjący się w tej robocie haczyk. Znachor Myrman ocknął się na podłodze swej własnej izby. Leżał na wznak, spętany jak baran. Potylica bolała go wściekle. Pamiętał, że padając, wyrżnął głową o framugę drzwi. Bolała też skroń, w którą go walnięto. Nie mógł się poruszyć, bo pierś ciężko i niemiłosiernie ugniatał mu wysoki but zapinany na klamry. Znachor, mrużąc oczy i marszcząc twarz, spojrzał w górę. But należał do wysokiego mężczyzny o włosach białych jak mleko. Myrman nie widział jego twarzy, była skryta w mroku, którego nie rozjaśniała stojąca na stole latarnia.
Darujcie życiem!
Stęknął.
Oszczędźcie! Zaklinam na bogów! Oddam pieniądze! Wszystko oddam! Pokażę, gdzie schowane!
Gdzie jest Rienz, Myrman?
Znachor zatrząsł się cały na dźwięk tego głosu. nie należał do strachliwych. Było niewiele rzeczy, których się bał, ale w głosie białowłosego były wszystkie te rzeczy i jeszcze kilka innych na dodatek. Nad ludzkim wysiłkiem woli opanował lęk, pełzający po trzewiach jak ohydny robak. Udał zdumienie.
Co? Kto? Jak powiadacie?
Mężczyzna pochylił się i Myrman zobaczył jego twarz, zobaczył oczy. A na ten widok żołądek obsunął mu się aż do odbytnicy.
Nie kręć, Myrman, nie zamiataj ogonem.
Odezwał się z cienia znajomy głos Szani, medyczki z uniwersytetu.
Gdy byłam u ciebie 3 dni temu, tu, na tym zydlu, za tym stołem, siedział jegomość w płaszczu podbitym piżmakami. Pił wino, a ty nigdy nikogo nie ugaszczasz, tylko najlepszych przyjaciół. Zalecał się do mnie. Nachalnie namawiał na tańce pod 3 dzwoneczki. Nawet po łapach musiałam mu dać, bo brał się do macania, pamiętasz? A ty powiedziałeś: ostawcie ją, panie Riens, nie płoszcie mi jej, mus mi z akademikusami dobrze żyć i interesy kręcić. I rechotaliście obydwaj, ty i twój pan Riens z poparzoną facjatą. Nie rżnij więc teraz głupiego, bo nie trafiłeś na głupszych od siebie. Gadaj, póki grzecznie proszą.
Ach, ty rzaczko przemądrzała,
pomyślał znachor.
Ty gadzino zdradziecko, ty gamratko ruda, już ja cię znajdę, już ja ci odpłacę. Bylem tylko się z tego wykaraskał. Jaki Riens!
Zaskowyczał, wijąc się, na próżno próbując uwolnić spod gniotącego mu mostek obcasa.
A skąd mnie wiedzieć, kto on i gdzie on tu? Różni przychodzą, tacy i siacy, co to ja?
Białowłosy pochylił się jeszcze bardziej. Wolno wyciągnął sztylet z cholewy drugiego buta, wzmocnił nacisk pierwszego na pierś znachora.
Myrman,
powiedział cicho.
Chcesz, wiesz. Nie chcesz, nie wiesz. Ale jeśli natychmiast nie powiesz mi, gdzie jest Riens, jeśli mi natychmiast nie wyjawisz, w jaki sposób kontaktujesz się z nim, to ja cię po kawałeczku skarmię węgorzom w kanale. Zacznę od uszu.
W głosie białowłosego było coś, co sprawiło, że znachor uwierzył natychmiast w każde słowo. Patrzył na klingę sztyletu i wiedział, że była ostrzejsza od noży, których sam używał do przecinania wrzodów i czyraków. Zaczął dygotać tak, że oparty o jego pierś but podskakiwał nerwowo, ale milczał. Musiał milczeć. Na razie. Bo gdyby Riens wrócił i zapytał, dlaczego go wydał, Myrman powinien móc zademonstrować, dlaczego.
Jedno ucho.
Pomyślał.
Jedno ucho muszę wytrzymać. Potem powiem.
Po co tracić czas i babrać się krwią?
Rozległ się nagle z półmroku miękki kobiecy alt.
Po co ryzykować, że będzie kręcił i kłamał? Pozwólcie mi wziąć się za niego moim sposobem. Będzie gadał tak szybko, że pokąsa sobie język. Przytrzymajcie go.
Znachor zawył i targnął się w pętach, ale białowłosy przygniótł go kolanem do podłogi, chwycił za włosy i wykręcił głowę. Obok ktoś uklęknął. Poczuł zapach perfum i mokrych ptasich piór, poczuł dotyk palców na skroni. Chciał wrzasnąć, ale gardło dławiła mu trwoga. Zdołał tylko zaskrzeczeć.
Już chcesz krzyczeć?
Zamruczał po kociemu miękki alt tuż obok jego ucha.
Za wcześnie, Myrman. Za wcześnie. Jeszcze nie zaczęłam, ale zaraz zacznę. Jeżeli ewolucja wytworzyła na twoim mózgu jakiekolwiek bruzdy, to ja ci je przełożę nieco głębiej, a wtedy zobaczysz, czym może być krzyk.